Dzień dobry, witam tutaj z placu przed katedrą. Grajewo, Mońki, Suchowola, Okopy, Supraźl i teraz Białystok. Tak jak mówiłeś, Wojtku, to jest właśnie ten czas, gdzie kandydaci zabiegają o głosy, a te miejscowości, o których mówiłam, odwiedza właśnie dziś urzędujący prezydent. Dosłownie przed chwilą Andrzej Duda przyjechał na plac przed katedrą, przyjechał z Supraźla. Tam nieco ta wizyta w monasterze się przedłużyła, a tu witają go tłumy. Tłumy z biało-czerwonymi chorągiewkami, z napisami, takimi tabliczkami Duda 2020, z transparentami Andrzej Duda, nasz prezydent i okrzykami Andrzej Duda, pierwsza tura, czy też zwyciężymy. Tak właśnie witają. Szczerze stoję tutaj przed katedrą na takim podniesieniu na schodach i jeszcze prezydenta nie widzę, bo kawałek ma do przejścia do sceny, gdzie za chwilę właśnie będzie przemawiał do licznie zgromadzonych tutaj mieszkańców. Posłuchajmy, jak białostoczanie witają prezydenta. A są tu osoby oczywiście w różnym wieku, całe rodziny również, ci, z którymi rozmawiałam,
28 czerwca
mówili przede wszystkim, że chcą głosować na Andrzeja Dudę, bo dotrzymał słowa, bo wprowadził przede wszystkim programy socjalne, takie jak 500+, czy Mama Plus, czy też 13 emerytura i właśnie ten aspekt społeczny, socjalny ma tutaj ogromne znaczenie. Oczywiście i osoba, która prowadzi to spotkanie, ale też i ci, którzy chcą głosować na Andrzeja Dudę, powtarzają, że trzeba zrobić wszystko, aby drugi tury wyborów, aby wszystko rozstrzygnęło się właśnie 28 czerwca. Ci, którzy tu przyszli, to wierzą. A o czym będziemy
Andrzej
mówić?
Duda!
Tu
Andrzej
znowu,
Duda!
Z pewnością
Andrzej
miejsca,
Duda!
Dzisiaj w województwie podlaskim odwiedził, ale też będzie właśnie o tych programach
Słyszę
społecznych,
dobrą podpowiedź
socjalnych.
Tyłu. Andrzej Duda!
Przypominał.
Pierwsza tura! Andrzej Duda! Pierwsza tura!
I to jest właśnie
Andrzej
potwierdzenie
Duda.
Tego, czego
pierwsza
oczekują
tura.
Wyborcy
Andrzej
Andrzeja
Duda.
Dudy.
Pierwsza
A,
tura!
Można powiedzieć,
Andrzej
że prezydent
Duda.
Ma nieco
pierwsza
problem
tura.
Z tym dostać się
Andrzej
na scenę,
Duda.
Bo jego zwolennicy właśnie tutaj
Andrzej
zatrzymują
Duda.
Go, robią
pierwsza
sobie
tura.
Z nim zdjęcia i za chwilę prezydent powinien pojawić się już na scenie.
Jest już z nami prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, Andrzej Duda, Andrzej Duda, Andrzej Duda, Andrzej Duda, Andrzej Duda.
Tutaj oprócz mieszkańców, zwolenników
Szanowni
urzędującego
państwo,
prezydenta są także przedstawiciele władz i ministrowie, i posłowie, i samorządowcy, wszyscy z komitetu wspierającego i robiącego kampanię tutaj
są
prezydentowi
również dzieci z Białego
w województwie
Stoku, które chcą
podlaskim.
Panu prezydentowi specjalnie przygotowane dla niego laurki. Mamy Łukasza, który przygotował laurkę i ma lat 6. Jest Magda, która ma lat 9 i również panu prezydentowi laurkę. Taką samą przygotował Łukasz Latrze i mamy coś specjalnego. Amelia, która ma 5 lat, przygotowała specjalną pana prezydenta, swoją własną białą, czerwoną flagę z orłem na jej. Tak więc gorące brawa dla wszystkich dzieci, które wręczyły teraz
tak jak
panu
słyszeliśmy, dzieci, które przyszły
dajmy
też tutaj na to spotkanie.
Brawa, dajmy im gorące wsparcie.
Wręczyły laurki prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ten jest już na scenie, a więc już za chwilę rozpocznie się przemówienie tu w Białymstoku, które będziemy transmitować na naszej antenie.
Może ludzi zebrało się, żeby pana witać na Białostoczyźnie w stolicy. A najpierw będzie jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Żeby ośmielić dzieci. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda!
Andrzej Duda! Andrzej Duda!
Szanowni Państwo, jeszcze raz gorące brawa dla wspaniałych dzieci. I jeszcze raz witamy gorąco, serdecznie, panie prezydencie w Białymstoku. w stolicy Podlasia. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda!
Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda!
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo przybyć na to spotkanie, a przede wszystkim, że zechcieliście czekać. Ogromnie jestem za to wdzięczny. Przepraszam najmocniej, ale jestem dzisiaj na Podlasiu tu u Państwa cały dzień. Po prostu jesteście tak gościnni, że trudno dojechać. No, trudno dojechać. Trudno dojechać, bo trudno z jednego miejsca jechać w następne. No nie chcą wypuścić. Bardzo, bardzo, bardzo za to z całego serca dziękuję. Dziękuję też za naszych najmłodszych, za to, że są z nami. Dziękuję też rodzicom, że te piękne laurki zostały przygotowane przez dzieci. Dziękuję, że Państwo przyszliście razem, całymi rodzinami. To jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję za to, bo rozmawiamy przede wszystkim o przyszłości naszego kraju. Rozmawiamy o przyszłości Polski. Każde wybory kolejne decydują o przyszłości. Wydaje się 5 lat. Co to za krótki czas, mówi człowiek, który jest w pełni dojrzały, dorosły, tak jak ja jestem. A z drugiej strony podchodzi dzisiaj do mnie młody człowiek, wysoki, wyższy ode mnie. Pokazuje mi, panie prezydencie, mam tutaj z panem zdjęcie z poprzedniej kampanii. 5 lat temu ja patrzę, a tu chłopczyk o głowę ode mnie niższy. 5 lat. 5 lat i z maleńkich dzieci zrobiły się dzieci szkolne. 5 lat i z dzieci zrobiła się młodzież. 5 lat i z młodzieży zrobili się dorośli ludzie, którzy dzisiaj często mają swoje rodziny. Niektórzy z nich mają już dzieci. Wydaje się 5 lat. Proszę Państwa, 5 lat minęło. 5 lat, przez które powierzyliście mi Państwo do sprawowania Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 5 lat temu, kiedy byłem tutaj u Państwa, 2 kwestie powtarzały się najmocniej. Przede wszystkim wiek emerytalny. Żądaliście Państwo obniżenia wieku emerytalnego nieuczciwie podniesionego przez PO, nieuczciwie podniesionego przez Donalda Tuska i jego ludzi. Z kłamstwem wyborczym w 2011 roku włącznie, które sam zresztą wypowiedział, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego, po czym zaraz po wyborach to zrobił. Mówię to dlatego, że byłem wtedy świadkiem całego tego procesu jako poseł na Sejm. Byłem świadkiem tych wszystkich protestów. Byłem świadkiem tego, kiedy przynoszono podpisy z wnioskiem o przeprowadzenie w Polsce referendum w tej sprawie. Byłem świadkiem tego, kiedy związki zawodowe domagały się, by nie uchwalać ustawy w tej postaci. Głosowałem wtedy przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Byłem wreszcie świadkiem protestów wobec prezydenta Bronisława Komorowskiego, których on nie uznał i podpisał tamtą ustawę. Podpisał ustawę przeciwko ludziom. Oni podjęli ustawę przeciwko ludziom, wbrew wszystkim, a on podpisał ustawę przeciwko ludziom. Wszystkie ustawy, które ja podpisałem, były ustawami dla ludzi. Wszystkie. Zwłaszcza te, co do których się zobowiązałem. Przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego. Wtedy, kiedy ta moja ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego trafiła do Sejmu, obecny kandydat na prezydenta, pan Trzaskowski, dwukrotnie przeciwko niej głosował. Dwukrotnie głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. Wtedy, kiedy podwyższano wiek emerytalny, on był posłem do Parlamentu Europejskiego z PO, a potem był w rządzie Donalda Tuska, był w rządzie PO. Swoją osobą i swoim nazwiskiem to wszystko kredytował. Tak jest, proszę Państwa. Świadomie realizował tą politykę i wypowiadał się, że obniżanie wieku emerytalnego to jest niszczenie modernizacji, która została w Polsce przeprowadzona. Czy Państwo sobie wyobrażacie? Facet mówi, że to, że podwyższali ludziom wiek emerytalny, to była modernizacja Polski. Ja pytam, dla kogo? Kto miał na tym zyskać? Kto miał na tym zarobić? Dla kogo? Dla kogo kradli pieniądze ludzi z OFE? Dla kogo? Dla kogo zabierali ludziom OFE? Dla kogo podwyższali podatki? Bo przecież podwyższali VAT. Pamiętacie państwo? Ja obiecałem wtedy zupełnie inną politykę. Odwrotną dokładnie politykę. Politykę, która będzie ukierunkowana przede wszystkim na sprawy zwykłego człowieka. I dlatego mówię, obniżenie wieku emerytalnego, tak, było podstawowym żądaniem i zostało zrealizowane. Drugim było to, aby coś zrobić, żeby podniósł się poziom życia rodziny. Proszono mnie o to. Pamiętam te łzy w oczach kobiet, mam, które mówiły do mnie, dzieci wyjechały za granicę, syn wyjechał, córka wyjechała, wyjechali, bo musieli, nie było pracy, nie ma godnej płacy, nie widzieli szans dla siebie, wyjechali. Niech pan coś zrobi, żeby wrócili, zróbcie coś, zróbcie coś. Proszę państwa, nie jest to łatwe. Nie jest łatwo zmienić kraj natychmiast, nie da się tego zrobić. Ale zdecydowaliśmy, że uruchomimy program, który wesprze rodzinę. Wesprze ją w sposób bezpośredni, wesprze ją finansowo. To program 500+. Krzyk był ze strony opozycji, że chcemy rozwalić budżet, że jesteśmy nieodpowiedzialni, że pieniądze, że finanse publiczne się rozpadną, że nie będzie pieniędzy, że jesteśmy populistami. I co się okazało? Nie tylko, że można było wypłacić 500+, poczynając od drugiego dziecka w rodzinie, ale po 2 latach spokojnie można było wypłacać 500+ na każde dziecko w rodzinie. I dzisiaj tak właśnie jest. Każde dziecko w rodzinie otrzymuje 500+. Szanowni państwo, my postawiliśmy na działania, które podnosiły i podnoszą poziom życia społeczeństwa. Oczywiście, ktoś powie, mamy gospodarkę rynkową, przede wszystkim powinny się podnosić płace. Tak, powinny się podnosić płace, ale one powinny się podnosić na skutek mechanizmów rynkowych. Jedyne, co mogliśmy robić, to było podniesienie płacy minimalnej. I to zostało zrobione. 1750 zł była płaca minimalna w 2015 roku. Dziś to jest 2600. 850 zł więcej. 850 zł więcej. Ale to nie koniec, proszę państwa. Bo dzisiaj także średnie wynagrodzenie to jest 20% wzrost ponad w stosunku do tego, co było w 2015 roku. Ale ja mówię, to jest wciąż mało. Mało, bo ja chcę, żeby moi rodacy mieli takie pensje, jak są na zachodzie Europy w najbogatszych krajach. Ja chcę, żeby ludzie w Polsce żyli na takim poziomie. My jesteśmy dużym państwem europejskim. I to jest, proszę państwa, mój cel. To jest mój cel. Wskazałem dzisiaj priorytetów. Rodzina, bezpieczeństwo, praca, infrastruktura, godność. 5 priorytetów, które cały czas mam, ale które będę realizował, jeżeli tylko zawierzycie mi państwo i wybierzecie mnie ponownie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, żebym przez następne 5 lat kontynuował to, co robiliśmy do tej pory i żebyśmy zaczęli i prowadzili nowe działania. Tak, proszę państwa, i to będzie oznaczało, że zwyciężyła Polska, że zwyciężył kierunek prawidłowo pojmowanej modernizacji, czyli modernizacji realizowanej rzeczywiście dla człowieka, realizacji modernizacji dla zwykłego obywatela, dla tych, którzy na co dzień ciężko pracują, a nie tylko dla jakiejś bliżej nieokreślonej elity. Bo ja mam pytanie, kto brał i gdzie było te 50 miliardów VAT-u, które znikało z państwowej kasy, kiedy oni rządzili, dzisiejsza opozycja. Jak można było prowadzić taką politykę? Nic się nie dało dla ludzi zrobić, a 50 miliardów rocznie ginęło. I okazało się, że kilkoma stosunkowo łatwymi ruchami prawnymi, kilkoma zmianami prawnymi można większość z tych pieniędzy uratować i z tych pieniędzy sprawiedliwie dzieląc realizować sprawy społeczne. Szanowni państwo, Czy można tym ludziom uwierzyć, że oni będą teraz prowadzili inną politykę? Powiem Państwu tak, ja widziałem to z bliska. Ja im nie wierzę ani jednemu ich słowu. Ani jednemu. Szanowni Państwo, rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzina. Rodzina jako podstawowa wspólnota społeczna. Rodzina jako zgodnie z tym, co jest napisane w polskiej konstytucji. Ta część naszego społeczeństwa, którą polskie państwo ma obowiązek w sposób szczególny wspierać i chronić. Wraz z małżeństwem, związkiem kobiety i mężczyzny, wraz z rodzicielstwem, macierzyństwem. To jest to, co w sposób szczególny powinno być wspierane przez polskie państwo i teraz to jest realizowane. Polskie państwo wspiera rodzicielstwo poprzez program 500+, poprzez program 300+, czyli dobry start. Ale polskie państwo dzisiaj wspiera także seniorów, bo i oni są częścią rodziny polskiej, tak właśnie pojmowanej jako rodzina wielopokoleniowa, od najmłodszych poprzez ich rodziców aż do dziadków. Co najmniej 3 pokolenia. To jest dzisiaj i zawsze była współczesna polska rodzina. Polska rodzina, która zawsze zachowała tradycję. Polska rodzina, dzięki której przychodziły następne pokolenia. Polska rodzina, która umiała przechować polskość jak najcenniejszy skarb także w czasach, kiedy nie mieliśmy swojego państwa. Kiedy nas zaatakowano i byliśmy pod zaborami. Kiedy potem nas miażdżono, niszczono w czasie II wojny światowej. Kiedy potem byliśmy pod sowiecką dominacją. Rodzina zawsze trwała, przechowując wiarę, język w czasach rusyfikacji, germanizacji, obyczaj. Dziękuję za to z całego serca, zwłaszcza tutaj na tej ziemi, która zawsze była bogata swoją tradycją. Ta ziemia, ta państwa ziemia, Suwalszczyzna, Białostocczyzna, Podlasie, gdzie przeplatały się przez wieki różne kultury, ale współżyły ze sobą dobrze, często stając w obronie Rzeczypospolitej razem, pochylam głowę przed wszystkimi polskimi Rusinami, polskimi Tatarami, którzy za Polskę walczyli i oddawali życie w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku, której stulecie obchodzimy teraz. Będziemy obchodzili stulecie Wiktorii Warszawskiej. To są pokolenia, które miały Polskę w sercu zawsze, dla których Polska była ojczyzną. Mówię o tym, bo bardzo często w ostatnich latach, tak, niech żyje Polska. Szanowni Państwo, jak można było przez ostatnie lata mówić o ziemi tutaj w części wschodniej naszej ojczyzny północnej, że to jest jakaś Polska B, a przecież wiecie Państwo, że tak mówili. Łamiąc w oczywisty sposób polską konstytucję, która nakazuje w równy sposób rozwijać całe państwo, które nakazuje realizować zasadę sprawiedliwości społecznej, która nakazuje realizować zasadę społecznej gospodarki rynkowej. Dopiero my przystąpiliśmy do właściwej realizacji tych wszystkich zasad. Via Baltica, Rail Baltica, Via Carpatia. To jest wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju tej części naszego kraju. Infrastruktura, infrastruktura i jeszcze raz infrastruktura, której tutaj tak bardzo brakuje. Ale ta ziemia ma dla nas także ogromne znaczenie strategiczne, bo ona łączy Europę pomiędzy jej północą a jej południem. Wiecie Państwo, o czym mówię? Mówię o wielkim projekcie Trójmorza. Via Carpatia to będzie droga, która połączy państwa bałtyckie z Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim. Właśnie przez państwa region, właśnie tutaj, będzie arterią, która będzie wielką tętnicą Europy. Ale przede wszystkim spowoduje, że tutaj będzie rozrastał się biznes. Że tu będą przyjeżdżali turyści w jeszcze większej liczbie niż przyjeżdżają do tej pory. Że będą przybywali ludzie z całej Europy i z całego świata i będą doceniali piękno państwa krainy, tej waszej części, waszej małej ojczyzny, która jest tak niezwykła i tak ceniona i w której jest tyle wspaniałej Polski, o którą państwo na co dzień dbacie. Ogromnie za to dziękuję. Ten program inwestycyjny dla Polski Wschodniej ma dzisiaj dla naszego kraju znaczenie fundamentalne. I ma fundamentalne znaczenie dla Europy, także tej zjednoczonej Europy. Ma fundamentalne znaczenie dla niego. Bo to on będzie ze swoją rodziną tymi drogami podróżował na południe, na wakacje, nad morze, i na północ, po to, by zobaczyć państwa bałtyckie, po to, by znajdować nowych przyjaciół, po to, by prowadzić biznes, po to, by się rozwijać, po to, by się, krótko mówiąc, realizować, po to, żeby żyć jak prawdziwy, wolny Polak w Europie. Tak! Ale do tego, proszę państwa, jest nam potrzebna realizacja naszej ambicji i nasza duma. Że my jesteśmy wielkim krajem Europy, że nas jest 38 milionów, że nasz kraj to ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych i że jesteśmy jednym z większych krajów w tej części naszego kontynentu. I że liczymy się i powinniśmy się byli liczyć od dawna w przestrzeni międzynarodowej. Bo takie są obiektywne wskaźniki, że powinniśmy się liczyć, a mamy z czego być dumni. Bo niejednokrotnie stawaliśmy w obronie Europy, niejednokrotnie stawaliśmy w obronie europejskiej kultury i europejskiej cywilizacji. Tak, tej, która wyrosła na korzeniu greckim i rzymskim, ale potem chrześcijańskim. Europy, która jest chrześcijańska od prawie 2000 lat. I Polski w tej Europie, która od ponad 1050 lat także jest jej częścią w znaczeniu kulturowym. Różnie bywało politycznie, ale dzisiaj jest naszą wielką ambicją, żeby dogonić tę zachodnią, najbogatszą Europę także gospodarczo. I zrobimy to. I to jest właśnie mój wielki cel. Dla polskiej rodziny, dla jej wygody życia, dla spokoju, dla bezpieczeństwa. Tak, proszę państwa, bezpieczeństwo ma znaczenie fundamentalne. Bezpieczeństwo materialne, to rzecz jasna, to są wspomniane przeze mnie programy, ale to przede wszystkim także jest i praca, miejsca pracy. Ale bezpieczeństwo to także to bezpieczeństwo fizyczne, a więc militarne, a więc także i to bezpieczeństwo wewnętrzne. Militarne, żeby nasi żołnierze byli jak najlepiej wyposażeni, jak najlepiej wyszkoleni. Bo to, że my mamy odważnych żołnierzy pełnych męstwa, to nie wątpimy, bo historia pokazuje, że zawsze tacy byli. Także historia ostatnich lat. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech sobie przypomni, co Polacy potrafili zrobić, kiedy reprezentowali nas w kontyngentach poza granicami. Ilu dokonali aktów bohaterstwa. Dziękuję za to wszystkim polskim żołnierzom. Kto nie był jeszcze albo nie oglądał filmu Karbala, niech sobie go obejrzy. Ale dziękuję także wszystkim tym, którzy w ostatnich latach zgłaszają się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak zgłaszają się jako ochotnicy, dlatego że z miłości do ojczyzny, z oddania sprawie polskiej, z patriotycznych pobudek chcą Rzeczypospolitej i chcą służyć swoim rodakom. Dziękuję za to z całego serca. Sprawdzacie się na co dzień. Zawsze jesteście wtedy, kiedy są klęski żywiołowe, kiedy trzeba ludziom pomagać. Pomagaliście i pomagacie także podczas pandemii koronawirusa. Jestem z całego serca wdzięczny. Dziś chyba już wszyscy w Polsce przekonali się, jak bardzo ważne było to, aby ten zapał i odwagę tych ludzi odpowiednio spożytkować. Służbie właśnie dla bliźnich, którą chcieli realizować, zostało im to umożliwione. Dziękuję za to z całego serca, że się poświęcają i że to czynią. Dziękuję wszystkim polskim żołnierzom. Ale to, proszę Państwa, także i modernizacja polskiej armii i sojusze. Dzisiaj wielkim dorobkiem tych 5 lat jest to, że na naszym terytorium są dzisiaj obecne wojska NATO. Wzmacniają nasze bezpieczeństwo. Wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie było oczywiste, że potrzebujemy tutaj jasnego sygnału ze strony NATO, że absolutnie nie będzie zgody na jakiekolwiek naruszanie bezpieczeństwa Polski i państw bałtyckich, Bułgarii, Rumunii. Było to potrzebne i stało się. Zabiegałem o to i zostało to zrealizowane. Zdecydował o tym szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku, na którym miałem zaszczyt państwa reprezentować. I dzisiaj są jednostki NATO i jest także kilka tysięcy żołnierzy armii amerykańskiej, najsilniejszej, największej armii świata. I dzisiaj każdy na świecie wie już, że to nie jest rosyjska strefa wpływów. I o to także chodziło. O to także chodziło. Ale to także, proszę Państwa, modernizacja policji, to także modernizacja straży pożarnej, to modernizacja straży granicznej, czyli tych służb, które służą wewnątrz kraju naszemu bezpieczeństwu na co dzień. To także od samego początku, odkąd od 2017 roku, odkąd przyjęliśmy i zaczęła działać ta ustawa modernizacyjna, to nowe wozy także i dla strażaków ochotników. Bardzo często zastępujące pojazdy mające 40 i 50 lat. Patrzy tutaj na mnie z uśmiechem pan minister Jarosław Zieliński. Panie ministrze, no jest pan na swojej ziemi i przecież trzeba to powiedzieć, że ta modernizacja to była także i pańska wielka zasługa. To, że są komisariaty odnowione, to, że proszę państwa są budowane tam, gdzie je zniszczono, bo przecież mnóstwo komisariatów zostało w Polsce poprzednio zlikwidowanych. Trzeba je odtwarzać, bo ludzie potrzebują mieć bezpieczeństwo i potrzebują mieć poczucie bezpieczeństwa. To, proszę Państwa, strażacy ochotnicy, o których wspominałem, którzy otrzymują dzisiaj nowe wozy i nowe wyposażenie. A ja uważam, że powinien być jeszcze dla nich wprowadzony ekstra dodatek do emerytury, kiedy już zakończą swoją służbę. Bo po często całym życiu służenia w ochotniczej straży pożarnej i ryzykowania życiem dla innych ludzi, coś im się także i w czasie, kiedy są już seniorami, należy. I taki dodatek powinni mieć. To wreszcie podwyżki wynagrodzeń. To wiele, proszę Państwa, bardzo, bardzo, bardzo ważnych działań, które są realizowane cały czas. Teraz oczywiście znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Tak jak i cała Europa, tak jak i cały świat uderzyła w nas pandemia koronawirusa. Trzeba było podjąć zdecydowane działania, przede wszystkim, żeby ratować gospodarkę. Nie będę ukrywał, proszę Państwa, patrzyłem z niezwykłym przejęciem na te cyfry, z trudnością doliczając się zer, ile pieniędzy trzeba wyłożyć, żeby ratować polską gospodarkę. Kwota 100-200 miliardów jest niewyobrażalna. Ale prawda jest taka, że w tej chwili w wyniku podjętych decyzji, w wyniku przyjętych ustaw, tak zwanej tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej, wypłacamy 1 miliard złotych dziennie polskim przedsiębiorcom po to, by utrzymali swoje firmy i uratowali miejsca pracy. I będziemy je wypłacali nadal, proszę Państwa. Bo to jest w tej chwili cel najbardziej zasadniczy. Polska gospodarka musi przetrwać ten kryzys. I jak do tej pory się udaje, dlatego że mamy doskonałe oceny agencji ratingowych i Banku Światowego, jeżeli chodzi o stan polskiej gospodarki w czasie pandemii koronawirusa, w czasie tego kryzysu, który ona wywołała. Trzeba ratować poszczególne branże i to się dzieje. Dla mnie najważniejsze są miejsca pracy, bo miejsca pracy to polska rodzina, bo to są pieniądze, które mama, tata przynoszą do domu ze swojej działalności zawodowej i z tego utrzymuje się rodzina przecież. Oczywiście jest 500+, ale pensje to podstawa utrzymania. Chcę, żeby te pensje nie tylko były, ale chciałbym, żeby były coraz wyższe. I proszę Państwa, właśnie dlatego nie wahałem się podpisać tych ustaw, które powodują, że te środki są wydatkowane w tej chwili, że te środki idą i trafiają do polskich firm i ratują miejsca pracy, miliony miejsc pracy w naszym kraju. Po co? Po to, żeby wtedy, kiedy minie koronawirus i kiedy gospodarka buchnie do przodu, bo tak się stanie na pewno, żebyśmy my byli gotowi i jak najmocniejsi, żebyśmy mogli dokonywać skoku gospodarczego. Napisałem list do przywódców państw europejskich, pisząc między innymi o wyzwaniach, które przyniósł koronawirus, o przyszłej współpracy, także i gospodarczej, o naukowej. Rozmawiałem także o współpracy naukowej w zakresie walki z koronawirusem, poszukiwaniem szczepionki na koronawirusa z prezydentem Donaldem Trumpem w czasie naszej rozmowy telefonicznej. Mam nadzieję, że będziemy tą dyskusję i ten temat kontynuowali za kilka dni w Waszyngtonie. Ale proszę Państwa, jest odpowiedź także i na mój apel, choć oczywiście były także i inne apele, żeby stworzyć fundusz, z którego będziemy mogli zaczerpnąć na rozwój Europy, na jej powrót na ścieżkę rozwoju. I zapowiedziała go szefowa Komisji Europejskiej. Europejski Fundusz Odbudowy. Proszę Państwa, niezwykle ważny, 750 miliardów euro, z których ogromna część to będą pieniądze, z których będziemy mogli my skorzystać. My, nasze państwo, my Polacy. Kiedy usłyszałem o tym, natychmiast stwierdziłem, że potrzebne jest stworzenie naszego własnego funduszu, Funduszu Inwestycji Samorządowych. Po co? Po to, żeby ta część z tych europejskich pieniędzy, którą będą mogły wykorzystać samorządy, rzeczywiście mogła być wykorzystana. A do tego także te małe samorządy potrzebują mieć pieniędzy na wkład własny, żeby mogły z tych środków skorzystać i będą mogły tych pieniędzy właśnie z Funduszu Inwestycji Samorządowych zaczerpnąć. To po to on jest. Bo dla mnie jest sprawą oczywistą, że jeżeli mamy ruszyć do przodu po kryzysie, jeżeli mamy dalej rozwijać naszą gospodarkę, wrócić na tory dynamicznego jej rozwoju, to potrzebne nam są inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje. Te wielkie, które już realizujemy i które zapowiedzieliśmy, ale także te małe, te, które się realizuje dosłownie przy domu, a więc chociażby drogi samorządowe, więc Fundusz Dróg Samorządowych, który musi zostać wzmocniony, tak żeby wszędzie, w każdym zakątku naszego kraju były dobre drogi, żeby była komunikacja, likwidować wykluczenie komunikacyjne, stąd program budowy 200 przystanków kolejowych. W miejscach, gdzie zostały one zlikwidowane, albo w miejscach, gdzie są one potrzebne. Małe, ale nowoczesne. Wszystkich współczesnych trendów. Czyste, eleganckie, dostępne dla ludzi, którymi będzie można dojeżdżać, gdzie będą zatrzymywały się pociągi. Żeby, proszę Państwa, nie było tego wykluczenia komunikacyjnego, które tak straszliwie dotyka całe rejony naszego kraju. Żebyśmy też wykorzystali potencjał, który jest w istniejących liniach kolejowych i tych, które przywrócimy do użytkowania. Żeby wreszcie zostały także i odbudowane w ramach programu Kolej Plus dworce. Dworce, które bardzo często są dzisiaj porzucone, które bardzo często są dzisiaj zniszczone, zdegradowane. One potrzebują odbudowy po to, by mogły na powrót żyć, po to, by mogły służyć ludziom, tak jak się to dzieje w państwach normalnie funkcjonujących, zamożnych państwach na zachodzie Europy, gdzie potencjał jest wykorzystywany. To jest potencjał, który trzeba wykorzystać. On czeka na wykorzystanie dla państwa pożytku, po to, żeby można było dojechać do większego miasta, żeby można było dojechać na wieś, na wypoczynek, żeby można było dojechać do pracy, żeby można było dojechać do szkoły, żeby można było na co dzień po prostu się komunikować. Podobnie zresztą jak szerokopasmowy internet. też powinien docierać do każdego miejsca w naszym kraju, do każdej szkoły. Powinien być wszędzie dostępny dla dzieci. To właśnie oznacza nowoczesny rozwój. Ja chcę postawić na rozwój tej infrastruktury. Ogromnie mi na tym zależy. Ale chcę, żeby wszystkie te mniejsze inwestycje realizowane były przez polskie firmy. Żeby to były małe przetargi. Takie, żeby nawet niewielka firma rodzinna mogła je zrealizować. Rzędu kilku milionów złotych. To można zrobić, tak jak te przystanki właśnie. Można zrobić albo wielki przetarg na kilkadziesiąt przystanków naraz, albo zrobić odrębne procedury przetargowe na każdy z takich przystanków. I wtedy mnóstwo małych, rodzinnych firm będzie mogło je realizować, dając ludziom pracę, przekazując podatki do Skarbu Państwa, do budżetu samorządu. Tak, proszę Państwa, o to chodzi. To jest właśnie rozwój. Ja taki rozwój chcę w najbliższych latach realizować. I wreszcie, proszę Państwa, element ostatni, wspomniana przeze mnie godność. Tak jak Państwu powiedziałem, jesteśmy wielkim krajem europejskim, który ma swoją wielką historię i ma również swoje zasługi. Przeżyliśmy wiele trudnych momentów również, ale przetrwaliśmy je i z tego także możemy być dumni. Możemy być dumni z naszej kultury, możemy być dumni z naszego języka i powinniśmy z tego być dumni. I powinniśmy z dumą mówić o swoim kraju i powinniśmy mieć ambicje, aby był rzeczywiście jednym z potężniejszych także i gospodarczo krajów europejskich. I to trzeba realizować. To trzeba realizować nawet wtedy, kiedy będą nam przeszkadzali. Bo zawsze nam będą przeszkadzali. Bo zawsze, proszę Państwa, będą tacy, którzy będą niezadowoleni z tego, że my rośniemy. Że my się stajemy coraz mocniejsi. Bo jak stajemy się coraz mocniejsi, to znaczy, że się rozpychamy na arenie międzynarodowej. Tak, bo się trzeba rozpychać. Ale ja jestem prezydentem polskich spraw i dla mnie tylko one się liczą. Tylko one się dla mnie liczą. Niech prezydenci innych krajów realizują interesy swoich krajów. Ja realizuję polskie sprawy i polskie interesy, bo jestem Polakiem i serce mam polskie. I dlatego zawsze będę mówił prawdę. Twardo i jednoznacznie o historii. I dlatego nie będziemy pozwalali tej historii wykrzywiać, niszczyć prawdy historycznej. Nie pozwolimy na to i nie pozwalamy na to. Mam nadzieję, że słyszeliście Państwo moje wystąpienia, choćby na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Powiedziałem wtedy, jaka historia była i jakie są historyczne fakty, że Druga wojna światowa rozpoczęła się od napaści na Polskę. Napadły Niemcy hitlerowskie i zaraz potem napadła Rosja stalinowska sowiecka, bo takie było między nimi porozumienie, bo się dogadali, żeby Polskę zniszczyć i rozedrzeć. I od tego właśnie wojna się zaczęła. I nic tego nie zmieni. I choćby 1000 razy powtarzali, że było inaczej, to prawda historyczna jest taka, że było tak właśnie. I proszę Państwa, i był Katyń. I polskich oficerów w Katyniu zamordowali Sowieci. Tak, chociaż nie pozwalano nam o tym mówić przez dziesiątki lat. Nigdy więcej nie chcę powrotu takiego państwa, gdzie nie wolno mówić o polskiej historii i gdzie nie wolno rzeczy nazywać po imieniu. Zależnie od tego, czy nie wolno ich nazywać po imieniu ze względu na to, że coś nam za to grozi w sensie więzienia, czy ze względu na to, że nie wypada, bo taka jest poprawność polityczna. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Nazywajmy je po imieniu. Zapewniam Państwa, że jeżeli wybierzecie mnie ponownie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to polskie sprawy będą prowadzone nie tylko dobrze, ale będą prowadzone godnie. I ostrzegam Was tylko Państwa ostrzegam. Ja wiem o tym, że my mamy do czynienia z takimi, którzy pełni są wstydu cały czas i którym wtłoczono kiedyś i oni zostali tak sformatowani, że Polska to jest brzydka panna bez posagu i że wszyscy inni łaskę nam robią, a najlepiej jak nas chwalą, bo wtedy jesteśmy jak ten kot, który się wykłada i pozwala się głaskać. Ale proszę Państwa, prawda jest niestety brutalna. Prawda jest niestety brutalna. Wtedy, kiedy nas chwalą, to najprawdopodobniej jest tak, że ktoś robi swoje interesy najczęściej naszym kosztem. Najczęściej naszym kosztem. Ale wtedy, kiedy nas atakują, to z reguły nie atakują nas bez przyczyny. Dlatego, że po co atakować słabego? Po co zużywać energię na atakowanie słabego? Słabego się atakować nie opłaca. Atakuje się tylko silnego. I dlatego właśnie, proszę Państwa, jak widzicie, że nas atakują, to znaczy, że polskie interesy są realizowane. I to znaczy, że to bardzo nie pasuje tym, którzy nas atakują. I dlatego właśnie nas atakują. Pod byle pretekstem. Tak, szanowni państwo, niech żyje Polska. Chcę Polski takiej, o jakiej marzył prezydent Lech Kaczyński. Chcę Polski uczciwej. Chcę Polski, która umie obronić słabszych i nie musi bać się silnych. Chcę Polski, w której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Takiej właśnie Polski chcę. I taką właśnie Polskę dalej obiecuję budować. Dla nas, ale przede wszystkim dla nich. Dla tych najmłodszych, którzy są tutaj wokół mnie. I dla tych, którzy dopiero przyjdą na świat i będą się wychowywali w naszym kraju. Tak, dla nich, bo my mamy 30 lat wolnej Polski i to jest nasze wielkie zobowiązanie wobec nich, bo nigdy jeszcze nie było tak wspaniałej okazji w historii, odkąd pamięć sięga, żeby Polska wolna, niepodległa, suwerenna, w której sami decydujemy o sobie, trwała aż tak długo. A mamy dzisiaj bardzo silne gwarancje bezpieczeństwa. I jesteśmy mocni także zawartymi sojuszami, także naszą polityką, którą realizujemy. Chciałbym, żeby wykorzystana została ta wielka, wielka dziejowa okazja do tego, by Polska rozkwitła i by była rzeczywiście państwem, którym inni będą się liczyli każdego dnia, a w którym przede wszystkim ludziom będzie się żyło zasobnie, wygodnie i dobrze i która będzie państwem sprawiedliwym. Obiecuję Państwu taką Polskę. Każdego dnia będę pracował, żeby taka się stawała coraz bardziej, żmudnie i powoli, często pod wiatr, bo tak jest, ale będę to realizował. Proszę Państwa o wsparcie. Proszę, idźcie do wyborów. Proszę, namówcie do tego swoich najbliższych, sąsiadów, znajomych. Namawiajcie do tego, by iść, by te wybory były z wielką frekwencją. Byśmy wybrali dobrze dla Polski, byśmy wybrali drogę dalszego rozwoju. Bo najważniejsze jest to, by Polska się rozwijała. Bo to jest nasz wielki, wielki, wielki wspólny obowiązek. Proszę Państwa o to. Proszę z całego serca. Proszę, żebyście się zaangażowali w te nadchodzące wybory. One mają ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie. Potrzeba nam wielkiego patriotycznego ducha. Niech żyje Polska! A ja wiem o tym, że tu na Podlasiu tego patriotycznego ducha nie brakuje. Niech żyje Polska! Bardzo dziękuję.
Panie prezydencie, kwiaty wręczy. pani Jolanta wraz z miejscowym białostockim marszałkiem Piłsudskim, panem Czesławem...
Zakończyło się już przemówienie Andrzeja Dudy tutaj w Białymstoku na placu przed katedrą. Urzędujący prezydent prosił licznie zgromadzonych mieszkańców o udział w wyborach 28 czerwca, a ci niejednokrotnie przerywali to przemówienie okrzykami, między innymi Andrzej Duda, pierwsza tura, by to wszystko rozstrzygnęło się właśnie 28 czerwca. Były też okrzyki dziękujemy, skandowanie imienia i nazwiska urzędującego prezydenta. Prezydent w swoim kilkudziesięciominutowym przemówieniu mówił między innymi o spełnionych obietnicach, o obniżeniu wieku emerytalnego, o tym, że prowadził politykę zwykłego człowieka, o tym, że spełnił obietnicę, by podnieść poziom życia rodzin, o co go wielokrotnie proszono, a mówimy tutaj o programie 500+, o podniesieniu płacy minimalnej. Podkreślał, że priorytetem jest rodzina i jeszcze raz rodzina ta wielopokoleniowa. Zapowiedział między innymi, że być może trzeba wprowadzić dodatek dla ochotniczych straży pożarnych, dodatek dla strażaków ochotników do emerytury, bo oni na co dzień poświęcają swoje życie, by walczyć o nasze i dbać o nasze bezpieczeństwo, a także o podwyżkach płacy minimalnej dalej. Zapowiedział, że tak będzie, jeśli wygra te wybory. Odniesienie było również do Podlasia. Mówił, że tutaj od wieków przeplatały się kultury, ale zawsze wszyscy żyli ze sobą w zgodzie. Andrzej Duda schodzi właśnie teraz ze sceny i będzie tutaj już indywidualnie rozmawiał ze swoimi zwolennikami.